Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach w Opolu. Tak, drodzy Państwo, zasiedziałem się. Tu jest tak fantastycznie, że się zasiedziałem. Jest poniedziałek, 12. Startujemy z nowym tygodniem i z nowym live'em. A ja jestem, drodzy Państwo, w siedzibie firmy Opol Graf, która była tak uprzejma. I dziękuję panu prezesowi Mazurkiewiczowi, że mnie tutaj przyjmuje. Dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowego live'a. Nie wiem, jak się zmieścimy w godzinę, ale słuchajcie, mamy pokój na Bliskim Wschodzie. Trump się dogadał z Iranem. No i co tu dużo mówić? Jak napisał dzisiaj The Atlantic, Trump triumfuje, a Ameryka kapituluje. Warunki są katastrofalne. Dzisiaj wam to przedstawię. Ameryka, jeżeli tak się potwierdzą te doniesienia, że tak będzie wyglądało to Memorandum of Understanding, które ma być podpisane, no to przegrała wojnę z Iranem. Wydarzenie bez precedensu. Najpotężniejsza armia świata została pokonana przez armię państwo, delikatnie mówiąc, średnie, nie była w stanie mu narzucić swojej woli politycznej. Poza tym mamy oczywiście, jak już mówimy o Trumpie, urodziny Trumpa, skończył 80 lat, prezydent Nawrocki go odwiedził na gali MMA, działo się tam sporo i minutowa rozmowa, konkretnie minuta 20 sekund, odbyła się między obydwoma prezydentami, gdzieś w cieniu klatki. Oczywiście wstrząsające absolutnie obrazki z Ukrainy. Rosjanie ostrzelali Kijów, jeden z dronów uderzył w prastarą XI-wieczną kompleks Ławry Peczerskiej, święty dla wyznawców obrządku wschodniego. 800 metrów dachu się spaliło, apokaliptyczne sceny w Kijowie. No poza tym jeszcze mnóstwo rzeczy, nie wiem co dzisiaj wam dam radę powiedzieć, bo mamy godzinkę, wyobraźcie sobie, spieszę się na pociąg do Warszawy, więc tak parę minut po pierwszej będę musiał kończyć, więc przez 45 minut przedstawię najważniejsze wydarzenie ostatnich 24 godzin, a potem oczywiście pytanie od publiczności, Q&A. Okej, to zaczynamy naszego polskiego live'a, już przechodzimy do rozmowy, tylko przypomnę, że możecie zobaczyć na kanale wczorajszy odcinek z Albertem Świdzińskim o polską premierę naszej bomby. Albert opowiada w tym odcinku naprawdę rewelacyjnym o tym, po co Polsce bomba, czy nam się uda zbudować kiedyś, czy Ameryka na to pozwoli, czy Rosja nam to uniemożliwi, ale to oczywiście w kontekście wycofania sił amerykańskich z Europy, o czym ostatnio było głośno, mowa o tych 50 samolotach i innym sprzęcie. I dzisiaj oczywiście poniedziałek, więc zobaczymy się o 20:00. Będzie drugi odcinek Historii Realnej. Opowiem, dlaczego nie wolno stawiać znaku równości i symetrii między UPA a AK. Jak to zrobił ostatnio Kazimierz Wójcicki w Telewizji Polskiej, wywołując tym po prostu burzę. Ja w krótkich 7 argumentach przedstawię, dlaczego nie można robić takiej fałszywej symetrii. To tyle, także o 8:00 się widzimy, startujemy już z naszym live'em, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Przypominam, że można nas wspierać na Patronite, na YouTubie, no ale przede wszystkim tutaj na live'ach tymi cegiełkami, trampkami, no jak zwał, tak zwał. Opolkami może dzisiaj, o, skoro jesteśmy w pięknym Opolu, naprawdę cudownie tu jest. Może pod koniec live'a jeszcze wam opowiem, co się działo w trakcie tego mojego pobytu tutaj. Spotkałem starych znajomych, których bardzo pozdrawiam. Naprawdę fantastyczny, fantastyczny festiwal, a Opol Graf jest właśnie jego organizatorem, także brawo, po prostu brawo. Startujemy, drodzy Państwo, jest nas już 2500, pan Bart Carter rozdaje dzisiaj prezenty. Paweł Smilek, bardzo dziękuję za wsparcie, widzę, że z Wielkiej Brytanii. Jak zdążymy, to zahaczymy o sprawę tego strasznego, co tu dużo mówić, obcięcia głowy, czy też próby obcięcia głowy w Belfaście. Ale okej, startujmy od najważniejszej wiadomości. Zawsze wam mówię, że mamy złe wiadomości dla was. Aha, kciuki jeszcze. Kciuk dla Militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla Pomelo, kciuk dla KFD i kciuk dla Lantre. Pamiętamy o naszych przyjaciołach. Bardzo dziękujemy. Wszystkie informacje o rabatach znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dobra, czas się brać, słuchajcie. Doszli akurat ostatni spóźnialscy. Startujemy z przeglądem najważniejszych wiadomości ostatnich 24 godzin, czy też nawet więcej, weekendu. Po pierwsze, wreszcie dobre wiadomości. Nie informuję was dzisiaj o tym, że jest eskalacja po raz pierwszy od dawna na Bliskim Wschodzie, tylko mamy koniec wojny. Wszystko wskazuje na to, że Trump jednak dogadał się z Irańczykami, chociaż to właściwie Irańczycy podyktowali warunki tego porozumienia. Na razie mamy sytuację, w której dogadano taki 14-punktowy dokument, który nazywa się Memorandum of Understanding. Ono zawiera wynegocjowane przez obie strony ustalenia. No i Trump oczywiście w swoim stylu ogłosił, drodzy Państwo, koniec wojny. Zanim Wam powiem, jakie to są ustalenia i dodam, że są po prostu katastrofalne dla Amerykanów, katastrofalne, dużo gorsze warunki niż mieli przed tą wojną, to przytoczę tylko dwa najważniejsze tweety Trumpa spośród licznych, które ostatnio napisał. Jest. Porozumienie z Islamską Republiką Iranu jest już kompletne, napisał Trump na Truth Social. Gratulacje dla wszystkich. Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia cieśniny Ormus, a jednocześnie niniejszym upoważniam, on upoważnia Irańczyków, to naprawdę jest śmieszny facet, do natychmiastowego zniesienia amerykańskiej blokady morskiej, o, to już bardziej ma sens, statki z całego świata, uruchamiajcie silniki, niechaj ropa popłynie, let the oil flow. Naprawdę śmieszne. To wielkie porozumienie, pisze Trump w kolejnym twecie, przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi. Wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem i wszyscy zawiedli przede mną, co ten człowiek opowiada. Przywódcy regionu po raz pierwszy znaleźli prezydenta, który może im pomóc osiągnąć prawdziwy pokój wraz z otwarciem cieśniny. Po podpisaniu porozumienia w celu usunięcia min, ropa popłynie ponownie z obu stron dla regionu i całego świata. Słuchajcie, w jaki sposób jakikolwiek inny prezydent mógł próbować zawrzeć pokój z Iranem, skoro to Trump w lutym tego roku tą wojnę rozpętał i dokonał razem ze swoim kumplem Bibim aktu agresji na Iran. To naprawdę jest po prostu mrożek to, co on wypisuje. Jak inny prezydent, skoro to on rządzi, przez cały ten czas trwania tej wojny mógł próbować zawrzeć pokój? Krótko mówiąc, najbardziej przerażające oczywiście w tym wszystkim jest to, że Trump jak zawsze każdą swoją porażkę i każdy swój błąd przedstawia jako zwycięstwo. A teraz trzymajcie się, zapnijcie pasy i posłuchajcie, co naprawdę zostało wynegocjowane, bo oczywiście to natychmiast przeciekło do prasy. A więc jaką mamy sytuację? Po pierwsze, natychmiastowe zakończenie działań wojennych. No to jest oczywiste. Otwarcie cieśniny Ormus. I teraz Trump twierdzi, że bezpłatne, czyli bez opłat celnych, taryf. Przypominam, że Iran pobierał $1 milion od każdego tankowca, albo dwa nawet, jak takie większe były, mniej więcej dolar za baryłkę. Tymczasem Iran uważa, że jakieś formy kontroli nad cieśniną Ormus utrzyma, więc to jeszcze jest do wyjaśnienia. Trzy, złagodzenie sankcji, teraz uważajcie, drodzy Państwo, odmrożenie aktywów. 24 miliardy dolarów, które były zamrożone na zachodnich bankach, zostanie odmrożone, to pieniądze irańskie i na tym nie koniec. I teraz to naprawdę jest mocne. Ameryka razem z sojusznikami, nie wiem o jakichś niby sojuszników chodzi, więc pewnie chodzi o Amerykę tylko, ma zapłacić 300 miliardów reparacji. I teraz ja, słuchajcie, skończyłem historię na Uniwersytecie Warszawskim, jak wiecie. Jestem z wykształcenia historykiem, no i trochę uczyłem się o historii wojen. I z reguły to było tak, czy zawsze, że jeżeli ktoś komuś płacił reparacje, no to przegrany płacił zwycięzcy, prawda? No nie da się inaczej po prostu. To przegrany musi płacić i płaci Ameryka. W związku z tym to jest naturalny i oczywisty dowód na to, że to wszystko, co mówi Trump, jest po prostu robieniem dobrej miny do złej gry. Co dalej? Proszę bardzo, no wielki sukces Trumpa. Iran zobowiązał się do tego, że nie będzie dążył do pozyskania broni atomowej i będzie uznawał ustalenia traktatu o nierozprzestrzenianiu broni atomowej, czyli słynne NPT. No wielki sukces. Przed wojną też to zobowiązanie leżało na stole, więc można było to osiągnąć i to było osiągnięte zresztą przez Obamę w dealu Iran-Obama, który tak Trump krytykuje, bez jednego wystrzału. Okej, po zawarciu tego dealu ma być kolejne 60 dni na szczegółowe negocjacje. Dotyczy to szczególnie uranu, ale z tych przecieków wygląda na to, że nie będzie Iran miał nałożonych żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wzbogacanie uranu, a przypomnę, ma 430 kg uranu wzbogaconego do 60%. No i nie wpuści międzynarodowych inspektorów na swój teren do tych nowych zakładów, nie będzie się w ogóle przejmował zdaniem ONZ-u, nie odda żadnego uranu, nie powstrzyma wzbogacania. Słuchajcie, to jest po prostu lista życzeń Ajatollaha. To jest lista życzeń Ajatollaha, którą najwyraźniej Amerykanie musieli się zgodzić w wyniku tych dwumiesięcznych negocjacji. Przerwę na chwilę live, na sekundkę, bo chyba wypadałoby podziękować tym widzom historii realnej, którzy nas właśnie wsparli. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Kamil Alszer, Bardzo dziękuję za wsparcie. Przypominam, że dzięki Państwa wsparciu możemy działać tak prężnie, jak działamy. I Paweł Smilek, i tu widzę, że już piszecie, że książki przychodzą. Tak, o, pozdrawiam Panią Wiolkę. Książki przychodzą, wysyłamy je na bieżąco. Poszło ponad 2000 książek z naszej siedziby w tym tygodniu i wyobraźcie sobie, że ja prosto z tego live'a wstaję, biegnę na dworzec w Opolu, łapię pociąg, ląduję w Warszawie i prosto z dworca pędzę do naszej kwatery głównej, gdzie podpiszę dzisiaj kolejny 1000 książek, bo czeka na wysyłkę. I te książki prawdopodobnie jutro do Was przyjdą, bo jutro albo pojutrze, najpóźniej w zależności gdzie mieszkacie i jak kurierzy Wasi działają. Pewnie dzisiaj wieczorem albo jutro rano kurierzy to od nas odbiorą i wszystko wyjedzie w Polskę. Także szał niesamowity. Wczoraj w Opolu też naprawdę bardzo dużo się działo. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich, którzy przyszli na spotkania moje z Albertem i moje wczoraj i książka też cieszyła się olbrzymim powodzeniem, także bardzo, bardzo za to dziękuję. Okej, także macie mniej więcej, drodzy Państwo, przedstawione te najważniejsze punkty porozumienia pokojowego. Aha, jeszcze to nie koniec, punkt 7, zezwolenie na eksport ropy naftowej przez Iran, no bo to oznacza natychmiastowe zamknięcie oczywiście blokady irańskich portów, którą trzymali Amerykanie. Ameryka ma nie tylko wycofać się z okolic Iranu, ale uwaga, zobowiązać się Iranowi do niepowiększania swojego potencjału militarnego na terenie Bliskiego Wschodu. No i to już jest bardzo upokarzające. To oznacza, że supermocarstwo musi się zobowiązać wobec zwycięzcy w tej wojnie, czyli Iranu, do tego, że nie będzie, nie wiem, przysyłało nowych grup lotniskowych, nie będzie przysyłało nowych żołnierzy. No, to jest trochę tak, jak Rosja dyktuje trochę warunki Ameryce w Europie Wschodniej, na mocy tego traktatu NATO-Rosja, pamiętacie, podpisanego chyba w 1997 roku, o tym, że nie będzie stałej obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce, w innych krajach, nowych członkach NATO, no to to jest taka sama kopia takiego układu. No, krótko mówiąc, jest to według wielu komentatorów absolutna i całkowita porażka. Dlaczego? Dlatego, że jest to kapitulacja i mówią o tym nawet zwolennicy Trumpa, którzy byli zwolennikami tej wojny i teraz są zdumieni, że te warunki są tak niekorzystne. No i trudno się dziwić, skoro Trump cały czas powtarzał, że Navy is gone, samoloty zniszczone, statki na dnie, są pokonani, leżą na deskach, błagają nas o deal, a okazuje się, że deal jest korzystny dla strony irańskiej. W związku z tym, tak jak wam mówiłem, The Atlantic napisał, że jest to całkowita kapitulacja Ameryki, kompromitacja i też w tym duchu, słuchajcie, jest utrzymana takie, powiedziałbym, triumfalne komunikaty strony irańskiej, o czym wam zaraz powiem. Iran jest, no po prostu uważa, że tą wojnę wygrał. Zaraz wam powiem, dlaczego moim zdaniem to się może rozwalić, ale pozwólcie, że przytoczę wam bardzo ciekawym językiem pisanym oświadczenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Gdzie to mam? Jest. Islamska Republika Iranu pod przywództwem swojego zamordowanego przywódcy przez Izraelczyków zakończyła swoją przewagę nad amerykańskim sionistycznym wrogiem i w ramach działań najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki, niech Bóg go ma w swojej opiece, przy wsparciu całego narodu i nieustannych wysiłkach wojowników islamu po trudnym i intensywnym okresie negocjacji trwającym kilka miesięcy, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, sfinalizowaliśmy tekst memorandum o porozumieniu w sprawie negocjacji końcowych wojny. Tak to jest. I teraz tak. To się wydarzyło w Islamabadzie, czyli w stolicy Pakistanu, wieczorem 14 czerwca. Na podstawie osiągniętych porozumień, to jest clue, wojna i operacje wojskowe na wszystkich frontach, w tym w Libanie, posłuchajcie, to jest najważniejszy punkt, w tym w Libanie zakończą się natychmiast i na stałe już dzisiejszej nocy, a ponadto blokada morska przeciwko Iranowi zostanie całkowicie i natychmiastowo zniesiona. I teraz podpisanie porozumienia odbędzie się w piątek 19 czerwca, czyli w ten piątek, a nie tak, jak zapowiadał Trump, że już wczoraj miało być podpisane, czyli w niedzielę. No i negocjacje co do ostatniego porozumienia zostaną odłożone, aż Ameryka nie spełni swoich zobowiązań. No i Katar, Pakistan to są te kraje, które Irańczycy wymieniają jako te, które przyczyniły się do tego dealu. I teraz tak, podstawowe pytanie, które sobie należy zadać, czy to jest rzeczywiście koniec wojny? Wygląda na to, że obie strony się dogadały i wszystko na papierze wygląda pięknie. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy, że w tej wojnie jest jeszcze jedna strona. Oczywiście jest nią Izrael. I teraz Izrael ogłosił wszemi wobec, uwaga, porozumienie Trumpa nas nie wiąże. Izrael nie jest podporządkowany Stanom Zjednoczonym, jesteśmy niezależnym i suwerennym krajem. Nie jesteśmy stroną tego porozumienia, które nie zapewnia naszego bezpieczeństwa. Powiedział oczywiście jeden z ministrów w rządzie, jeden z tych radykalnych ministrów, ale Bibi, który, czyli premier Izraela, mimo że tam kilka okrągłych słów powiedział, że wspiera Trumpa w tym, żeby nie było nuklearnego Iranu, no to wypowiada się również w takim tonie. To znaczy Izrael tego porozumienia nie uznaje i zaraz wam powiem, co dokładnie ma na myśli i jakie działania może podjąć, żeby to porozumienie storpedować i rozwalić. Ale tylko krótko jeszcze, proszę bardzo, mamy wsparcie od Yuki Chian z Japonii. Witam, czy przywiezie mi pan książki do Japonii? Oczywiście, że tak, mam dużą walizkę i przywiozę. Jak wiecie, ci, którzy oglądali wczoraj odcinek z Albertem, jedziemy w tym miesiącu do Japonii z historią realną. Może pod koniec odcinka, pod koniec live, jak zdążymy, to wam dokładnie opowiem, gdzie jedziemy, co będziemy robić, jak wam będziemy to relacjonować. Jest to największe wydarzenie w historii realnej, najbardziej ambitny nasz projekt. Będziemy bardzo długo w Japonii, wyruszamy już 29 czerwca z Albertem Świdzińskim. Będziemy między innymi w Hiroshimie i w Tokio. Dziękuję za wsparcie od pana Micha Mazura. Kamil Alszer, bardzo dziękuję. Przypominam, że jeżeli chcecie, żebym kogoś pozdrowił, złożył komuś życzenia, no to wrzucajcie w opisie przy donacie czy też Trumpku, co mam przeczytać i to przeczytam na żywo. Także jak ktoś ma ochotę. A nas, drodzy Państwo, jest już prawie 6 tysięcy widzów na żywo. Pięknie, bardzo Państwu dziękuję, że chcecie spędzić to południe z historią realną. Okej, dobrze, to teraz przejdźmy do tych problemów. Na razie było to, co jest miłe, a teraz powiedzmy sobie przykrą prawdę. Otóż, w ogóle od tego zacznijmy, że Iran powiedział, że tak, owszem, podpisał, czy też podpisze to porozumienie, ale uwaga, w atmosferze braku zaufania. No oczywiście, że mają brak zaufania do Amerykanów po tym wszystkim, co zrobili. Przypominam, że były negocjacje w Genewie w przededniu wojny. Iran się godził na dużo lepsze warunki niż teraz, a Amerykanie mimo to podpuszczeni przez Izrael zaatakowali. No dobrze, także Bibi Netanyahu i wszyscy jego współpracownicy jasno powiedzieli, że nie uznają tego porozumienia, że ono ich nie obejmuje. Ben-Gwir, to był ten minister, który powiedział to, co wam przed chwilą powiedziałem, ale dużo ważniejsze jest oświadczenie ministra obrony, czyli Izraela Katza. On powiedział wprost, uwaga, nie wycofamy się i będziemy dalej prowadzili nasze działania w Libanie. To punkt pierwszy. Dwa, działania te będą polegały na tym, że będziemy dalej, no nie użył słowa wypędzać, tak, tylko tam, nie wiem, usuwać stamtąd ludność cywilną, i niszczyć infrastrukturę terrorystyczną Hezbollahu. Przypominam, że ta infrastruktura terrorystyczna Hezbollahu w praktyce to oznacza szpitale, szkoły, punkty medyczne i zwykłe domy. Jest to oczywiście klasyczna czystka etniczna mająca na celu usunięcie stamtąd ludności arabskiej, włączenie tych terenów do Izraela, a potem oczywiście sprowadzenie tam osadników. Oni mówią o tym absolutnie otwartym tekstem. Mówię tutaj o ministrach w rządzie Netanyahu. Uwaga, to nie koniec. To dotyczy również Syrii i Strefy Gazy. Nawet o krok Izraelczycy stamtąd się nie wycofają i będą dalej prowadzili bombardowania. To oznacza gigantyczną frustrację po stronie Trumpa, który już naprawdę ma dosyć tego Bibiego. I posłuchajcie teraz, co powiedział o premierze Izraela. Otóż, to jest bardzo trudny człowiek. Tak powiedział. I szczerze mówiąc, powinien nam być bardzo wdzięczny za to, co zrobiliśmy, bo gdyby Iran miał broń nuklearną, Izrael nie przetrwałby nawet 2 godzin. Po pierwsze, nieprawda, przetrwałby. Po drugie, w ogóle nie ma czego przetrwać, bo Iran wcale od tej broni nuklearnej, wbrew tym wszystkim opowieściom, nie dążył. To jest ta sama ściema, która była przy poszukiwaniu Weapons of Mass Destruction, czyli słynnej broni masowego rażenia Saddama Husajna. Wtedy też to był w 2003 roku pretekst wyssany z palca do ataku na Iran, na Irak, przepraszam, wówczas. Po wzięciu Iraku pod okupację Amerykanie szukali kilka lat i nic nie znaleźli. Jest też nieoficjalna informacja taka, i tutaj muszę cenzurować tą wypowiedź, że Trump powiedział, dlaczego Bibi miał zrobić ten pip atak, byłem taki wkur, pip, dałem mu o tym znać. On nie ma żadnego pip oceny sytuacji. Dla ludzi, naprowadzę Państwa, jakie to słowa musiałem wypikać, no to na P i na F. Mam na myśli oczywiście angielskie słowo na F. Także bardzo mnie to ciekawi, drodzy Państwo, jak rozwinie się ta historia, bo Iran naprawdę ma kapitalną strategię negocjacyjną, ponieważ przerzuca odpowiedzialność na Trumpa, żeby okiełznał Bibiego i Izrael. No bo zobaczcie, jeżeli Irańczycy mówią, że rozejm i to zawieszenie broni, pokój, który zostanie podpisany, miejmy nadzieję, dotyczy również Libanu, to znaczy, że wystrzelenie jednej rakiety w Bejrut, a bombardowanie Bejrutu właśnie spowodowało tą wściekłość Trumpa na Netanyahu, nawet telefony nerwowe i tak dalej, spowoduje, że cały ten deal wypracowany przez Trumpa się po prostu posypie. W związku z tym Iran przerzuca odpowiedzialność na Trumpa, żeby powstrzymał Izrael. I to jest wielki test dla Trumpa, bo Trump chodzi po amerykańskich mediach i opowiada, że to on wydaje rozkazy Bibiemu, chociaż wszyscy wiemy, że jest dokładnie odwrotnie. No i pytanie teraz, czy wielkie supermocarstwo wreszcie się odważy zrobić najprostszą możliwą rzecz, to znaczy trzeba powiedzieć Izraelczykom, słuchajcie, jeżeli zrobicie taki numer, wykręcicie nam taki numer, od jutra kasujemy całe 4 miliardy, które dostajecie rocznie, nie dostaniecie ani jednej bombki, ani pocisku, nie będziemy was wspierać w ONZ-cie, nie będziemy was blokować rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, które potępiają was za ludobójstwo i mordy na Arabach w strefie Gazy, zachodnim brzegu Jordanu, Syrii, Libanie, Jemenie, gdzie tamkolwiek spadają teraz izraelskie bomby. W związku z tym lewary Ameryka ma potężne. Natomiast nie korzysta z nich z powodów, które już wam wiele, wiele razy tutaj mówiłem. Ogon kręci psem. To jest pewien fenomen w stosunkach międzynarodowych, bo z reguły jak supermocarstwo ma sojusznika w postaci państwa małego, no to mały musi słuchać się dużego. Tak jest w relacjach amerykańsko-polskich. Tu żadnej anomalii niestety nie ma. Jesteśmy wasalem i trzeba sobie to powiedzieć wprost. Natomiast Izraelczycy odwrotnie zwasalizowali sobie największe supermocarstwo świata. No i jeszcze jedna, wiecie, na koniec tych rozważań o tym porozumieniu pokojowym rzecz. To znaczy, po pierwsze ciekawi mnie, czy Izrael to rozwali, no bo przypomnę, nie po to wywoływał tą wojnę, żeby teraz się godzić na jej zakończenie. Nawet opozycja izraelska, słuchajcie, tu przygotowałem taki cytat, jest po prostu totalnie wściekła na Bibiego, no bo uważają, że ten deal oczywiście i słusznie z perspektywy Izraela, który dążył do jak największego rozwalenia Iranu, a teraz przecież jak Iran dostanie od Ameryki zastrzyk 200 czy 300 miliardów dolców plus te 24 miliardy odmrożonych, no to nie muszę wam oczywiście mówić, że się wzmocni, a nie osłabi. I może z tej wojny wyjść jako potencjalny hegemon Zatoki Perskiej, no bo kraj, który postawił się Ameryce, wygrał z Ameryką i rządzi teraz sytuacją w ten sposób, że zabrania Amerykanom tutaj się rozstawiać ze swoimi bazami, wzmocni swoją pozycję hegemoniczną potencjalnie w regionie. W związku z tym posłuchajcie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, jakie są reakcje opozycji izraelskiej. No w związku z tym oni uważają, że jest to ostateczne i totalne upokorzenie Bibiego. Yair Golan, lider izraelskiej opozycyjnej partii demokratycznej, napisał tak. Dziś, czyli w poniedziałek, mamy trudny poranek dla Izraela. Izraelczycy budzą się z umową zawartą ponad naszymi głowami. Trump podpisuje umową wartą miliardy dla reżimu ajatollahów, pozostawiając infrastrukturę nuklearną na miejscu, dając oddech reżimowi morderców w Teheranie. Zobaczcie, często się mówi, no jak tego Bibiego odwołają, to tam wreszcie normalni dojdą do władzy w tym Izraelu. No to posłuchajcie, co mówią normalni, oni by jeszcze dalej bombardowali. Bardzo to jest naprawdę tragifarsa i tragikomiczne. Netanyahu to człowiek, który przez lata sprzedawał publiczności siebie jako pan bezpieczeństwo, a w praktyce stał się największą strategiczną klęską w historii Izraela. Człowiek, który przyjął koncepcję Hamas to nasz atut, wysyłał pieniądze z Kataru dla Hamasu, rozmontowywał sojusz, przerwał sojusze Izraela, pozostawił go w stanie odizolowania. Netanyahu dobry dla Hamasu, Netanyahu dobry dla Iranu, Netanyahu dobry dla Hezbollahu, Netanyahu niedobry dla Izraela, pisze Yair Golan. Obiecywał zdecydujące zwycięstwo, a kończy swoją kadencję, gdy wrogowie Izraela rosną w siłę, no to akurat racja, a zagrożenie krwią ich bojowników rośnie przed naszymi oczami. Jego następca, to znaczy zastąpienie Bibiego, to nie tylko polityczna potrzeba, to natychmiastowa potrzeba bezpieczeństwa naszego państwa. No takie są nastroje Izraelczyków, oni są po prostu wściekli z tego powodu. No i teraz pytanie, czy Trump te cugle przytnie, czy nie przytnie? Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Witam w wspierającego od 8 miesięcy Rafała Orlika. Pozdrowienia z Kaszub o pani Natalii. Pani Natalio, niech pani zajrzy na grupę na Facebooku. Dzisiaj wrzucę kody rabatowe. Chciałem państwa poinformować z Wybrzeża, że 23, tak jeszcze napiszę wszystko w szczegółach w mediach społecznościowych. Czerwca będę zaproszony na konferencję polskich portów i mamy 20 wejściówek dla patronów historii realnej. Kody rabatowe, czyli darmowe de facto wejścia, rozdamy na zamkniętej grupie dla patronów. Postaram się dzisiaj, jak wrócę po podpisywaniu, to wrzucić na grupę. Pani Natalia się zgłaszała, pan Wojciech, widzowie z Trójmiasta, jeżeli ktoś ma ochotę wpaść i posłuchać, co będę opowiadał, to zapraszam. Oczywiście wszystkich też zapraszam, pozostałych. Mamy na razie 20 kodów rabatowych, wszystkie szczegóły w mediach społecznościowych. Okej. Więc to jest jakby pierwsza sprawa, co będzie z tym Izraelem, a druga sprawa, która mnie nurtuje, no to jest po prostu, zobaczcie, coś nieprawdopodobnego. Amerykanie mają najpotężniejszą armię na świecie i wszyscy się z tym zgadzamy, no bo to są po prostu fakty, mają najwięcej, no właśnie, ale czego? Czołgów, samolotów, lotniskowców, nie wiem, co oni tam jeszcze mają, śmigłowców, rakiet, Tomahawk, ale to się nie przekłada na sprawczość, to znaczy na możliwość narzucenia swojej woli przeciwnikowi, a przecież o to chodzi w wojnie, tak? Amerykanie nie są w stanie tego zrobić w przypadku Iranu i to jest kolejna wojna przegrana przez Stany Zjednoczone. Jest to jakiś fenomen, spójrzcie na to. Najsilniejsza armia świata przegrywa większość wojen, które prowadzi. Oczywiście wygrali II wojnę światową, no ale to w zasadzie dzięki temu, że walczyli i przelewali krew Sowietów. Mam na myśli program Lend and Lease, czyli my dostarczamy czołgi, a wy wkładkę mięsną. Tak na marginesie to jest lekcja dla Polski, bo tak wygląda właśnie anglosaska polityka. Oni zawsze walczą do ostatniej kropli krwi swoich sojuszników oczywiście i przekonaliśmy się o tym my w układzie z Wielką Brytanią, a Sowieci w układzie z Amerykanami i Brytyjczykami. Ale zobaczcie, w związku z tym największa armia świata przegrała Wietnam, przegrała Afganistan, przegrała Iran, przegrała Bliski Wschód właściwie i teraz zwieńczeniem jest ta klęska i katastrofa, bo inaczej nie da się powiedzieć, w wojnie z Iranem. Także idzie nowe, drodzy Państwo, jak ma się dobry pomysł na kampanię, czyli właśnie zablokowanie cieśniny Ormus, przez którą idzie 20% światowej ropy, to można i ma się drony, a nie czołgi, to można się postawić wielkiemu mocarstwu. Jest to wielka, wielka, moim zdaniem, lekcja też dla Polski, w jaki sposób powinniśmy się bronić przed potencjalnym atakiem Federacji Rosyjskiej, odpukać. A jeżeli już mówimy o dobrych wiadomościach, no to oczywiście giełdy i ceny ropy doskonale zareagowały na deal. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ropa Brent spadła i to naprawdę są gigantyczne spadki. W sobotę spadało o 3%, a dzisiaj mamy otwarcie giełd i ceny spadły 4-5%. Obecnie Brent między $83 a $83,74, czyli 74 centy za baryłkę, a ropa WTI między w widełkach 80-81 baksów. Także już jesteśmy blisko tych 70 kilku dolarów, które były przed wybuchem wojny. To jest bardzo optymistyczna reakcja rynków. No zobaczymy, wiecie jak to jest. To jest taka sinusoida. Jeżeli się Izrael znowu coś narozrabia, Iran zacznie znowu strzelać do Izraelczyków w odwecie za bombardowanie Bejrutu, jak to było w zeszłym tygodniu, no to znowu te poszybują w górę te ceny. Na razie z takich też dobrych wiadomości, no coś się od razu ruszyło, bo pierwszy tankowiec dzisiaj rano, dokładnie chwilę przed tym naszym live'em, a konkretnie gazowiec, jest to maltański gazowiec Disha, przepłynął nieniepokojony przez cieśninę Ormus. Także hip hip hooray, można by powiedzieć, coś się ruszyło. Tyle jeżeli chodzi o Iran, przechodzimy do innych ważnych wiadomości, bo się dzieje na świecie bardzo, 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 bardzo dużo. Okej, no to proponuję teraz coś, co mną jednak wstrząsnęło, słuchajcie, bo takich obrazków to się nie ogląda codziennie. To znaczy wszedłem dzisiaj w nocy na Twittera przed pójściem spać i zobaczyłem apokaliptyczny absolutnie obrazek, to znaczy Ławra Pieczerska, słynny klasztor, kompleks świątynny, jeszcze z XI wieku, tam nie wiem, 800-900 lat po prostu to ma, to jest jakiś strasznie, strasznie stary ten cały kompleks, stoi w płomieniach, w ogniu, po prostu jest noc, kłęby dymu się nad tym unoszą, pożary szaleją. Drodzy Państwo, dron rosyjski uderzył w to święte miejsce dla prawosławia. Jest to naprawdę bardzo, bardzo bezprecedensowa sytuacja. Ta ławra, tak jak powiedziałem, powstała w XIII wieku. Dron uderzył w dach, spaliło się 800 metrów dachu, słuchajcie. Klasztor został uszkodzony. To oczywiście mówimy o tym Soborze Uspieńskim słynnym, który jest wpisany na światową listę UNESCO. Jakby pikanterii całej sprawie dodaje to, że ten raz już został rozwalony, ta ławra. To jest coś tak jak, nie wiem, no odpowiednik naszej Bazyliki Świętego Piotra, mam na myśli katolików. W każdym razie oni w 1941 roku, Sowieci, bolszewicy, jak uciekali z Kijowa, to ją wysadzili w powietrze i poważnie uszkodzili. Została przez Ukraińców odbudowana w latach 1998-2000, no i teraz znowu ją Rosjanie zdemolowali przy pomocy tego drona. Całe szczęście tam widziałem, że księża, którzy tam pracują, powiedzieli, że udało się ten najcenniejszy ikonostas, czyli te ikony prastare, jakieś inne zabytki uratować przed tymi szalejącymi pożarami. No wyglądało to naprawdę, naprawdę przerażająco. No i mamy teraz do czynienia no, z falą potępienia z całego świata. Macron, no wszyscy święci po prostu mówią, że to totalne barbarzyństwo. Czy ten dron uderzył specjalnie w tą ławrę, czy przypadkiem, no trudno powiedzieć, wiecie, tam się dużo dzieje. No, mógł być to dron zepsuty, z jakimś tam się coś w tych, nie wiem, zagłuszony przez stronę ukraińską, może to jakiś pocisk był, który został zniszczony przez obronę przeciwlotniczą. No tak czy inaczej Rosja ponosi odpowiedzialność za to, co się stało. Jest to tak, po pierwsze, o tyle ciekawe, że Rosja mówi, że walczy w imieniu prawosławia, no a tutaj zbombardowało najświętsze miejsce dla prawosławnych, Ławrę Pieczerską w Kijowie. No a po drugie, co dalej? Widziałem wideo, przedstawia stojącego Zełenskiego na klatce schodowej, dziura w dachu, woda mu leci na głowę i on mówi, co by chciał pan powiedzieć Putinowi w związku z atakiem na Ławrę Pieczerską. A Zełenski z takim poważną miną mówi, odpowiemy. No nie wiem, co oni rąbną, może ten cerkiew słynną z pocztówek na Placu Czerwonym, no, albo w Kreml, no bo co innego, jak można odpowiedzieć na coś takiego? No Ławra Pieczerska jest, zresztą byłem w niej, co ciekawe, mogę wam powiedzieć, bo byłem swego czasu parę razy w Kijowie, wiele, wiele, wiele lat temu, jak jeszcze pracowałem w Rzeczpospolitej. I ponujące to jest na takim lekkim wzgórzu, to jest chyba położone z tego, co pamiętam. No i teraz sytuacja jest naprawdę intrygująca, no bo to jest bardzo mocne wejście na szczebel drabiny eskalacyjnej, jak odpowie Ukraina, w co uderzy. Bardzo ciekawe. Zaraz wam jeszcze przytoczę głosy potępienia tego i ciekawe reakcje, ale jeszcze dziękuję pani Katarzynie, która właśnie dołączyła do grona realistów. Ktoś śmieje się, Darek Kulczyna, rozmowy z Albertem są the best. Uwielbiam gościa i cytat z wczorajszego odcinka, mam to w D. No. Albert jest niesamowity. Cieszę się, że jedziemy razem do tej Japonii, to będzie naprawdę fantastyczne, zrobimy taki show. W sumie można powiedzieć, że pojedziemy tam wszyscy razem, bo będziemy was na bieżąco informować, co tam robimy. Multipionek, pozdrawiam z okolic Strzelec Opolskich, oglądałem pana live nawet na porodówce. Słucham? No to pierwsze, gratuluję pani bardzo serdecznie dziecka, a po drugie, no nie spodziewałem się, że nawet na porodówce w Strzelcach Opolskich oglądacie live'y. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że wczoraj w Opolu naprawdę spotkałem mnóstwo wspaniałych ludzi. Mieliśmy fantastyczne rozmowy, kolejka po prostu była szalona, pokażę to może na mediach społecznościowych, bo zrobiliśmy dużo zdjęć i filmików, ale tyle Państwa usłyszałem dobrych słów o tych naszych live'ach, że oglądacie. Jak możecie to o 12, jak nie to później, że to Wam się podoba, że cieszycie się, że historia realna taki format wprowadziła, no bo rzeczywiście kupę mam siedzenia z tym, przygotowywania, wyboru z tych rozmaitych portali, gazet, najważniejszych informacji, żeby Wam codziennie tą godzinną pigułę przedstawić, ale efekt, jak się potem spotyka takich miłych ludzi jak na festiwalu w Opolu książki, od razu to rekompensuje całą tą pracę i cieszę się, że to się nam udało. Wysyłam Multipionkowi kciuka i serduszko. Andrzej, dziękuję za wsparcie. Bardzo panu. O, Agnieszka Mazuro, coś się ucina z Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam i wysyłam dyszkę na kawkę i ciacho. No, ja muszę to powiedzieć, że w ogóle kawę to dostałem od pani Basi, którą bardzo pozdrawiam. Siedzi właśnie tam w sekretariacie Opolgrafu za drzwiami. Także bardzo dziękuję, bardzo dobra. Bierzemy się dalej za przegląd najważniejszych informacji. Aha, miałem wam jeszcze powiedzieć, jakie są reakcje, bo naprawdę no, różne rzeczy już uderzali Rosjanie, no ale Ławra Peczerska to jest naprawdę gruba eskalacja. Posłuchajcie, co Andrzej Sibicha, retweetowany zresztą przez naszego ministra spraw zagranicznych Sikorskiego, Radosława, też swoją drogą był wczoraj tutaj w Opolu, na festiwalu książki, napisał. Sibicha. Atakując kijowską Ławrę Peczerską, jedno z najświętszych miejsc chrześcijaństwa, Putin na zawsze wpisał swoje imię na listę najgorszych barbarzyńców w historii. Powinien być przeklęty na wieki i przegra tę wojnę. Czyli Ukraina rzuca fatwę na Putina. Przepraszam, że się śmieję, ale no, przeklęty na wieki. Zwróćcie uwagę, że ta poetyka jest niesamowita. Zarówno to oświadczenie Iranu, jak i teraz oświadczenie Sibichy jest trochę w takim średniowiecznym wręcz nurcie utrzymane. Ja bym sobie to wyobrażał, że to akurat takie rzeczy to powinien jakiś metropolita kijowski wydać jakąś fatwę na Putina za to, ale i tak brzmi to ciekawie. Lecimy dalej. Od Złotej Ordy w XIII wieku po nazistów i bolszewików w XX święte monastyry Kijowa doznały licznych barbarzyńskich ataków. Teraz mamy do czynienia z rosyjskimi terrorystami, którzy już przewyższają ISIS w swoich zbrodniach przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Tylko rosyjska swołoż, słuchajcie, to jest bardzo mocne oświadczenie, która nie ma nic świętego, może celowo uszkodzić kijowską Ławrę Peczerską, unikalny obiekt dziedzictwa UNESCO, objęty szczególną ochroną. Natychmiast rozpoczniemy odpowiednie procedury w ramach UNESCO i tak dalej, adekwatne reakcje, państwowe barbarzyństwo. Oczekujemy zdecydowanych reakcji ze strony instytucji międzynarodowych stolic, żadnych niejasnych słów, milczenia czy słabych kroków. Potrzebujemy działań, aby powstrzymać rosyjskie barbarzyństwo. No, wydaje mi się, że bardzo pełen emocji ten wpis, ale oczywiście oddaje nastroje Ukraińców. No teraz będą się bić jeszcze bardziej zaciekle na froncie, no bo takich... O, słuchajcie, to tak jakby nam rozwalili w Częstochowie Jasną Górę. To jest chyba dobra analogia. No myślę, że to doprowadzi po prostu Ukraińców do absolutnej wściekłości. Wzmocni tylko opór. Absurdalna historia z perspektywy nawet samej Rosji. Nawet generał Kellogg, słynny Kellogg, ten od Trumpa, który popadł chyba w niełaskę ostatnio, napisał, że atak na klasztor w Kijowie nie ma żadnego sensu. Jest to, przypomina to zbombardowanie katedry świętego Pawła przez Niemców w 40 roku w Londynie. To nie zadziała. No i tak dalej, i tak dalej. Nie będę już wam przytaczał tych wszystkich głosów. Na mnie osobiście najbardziej wstrząsające wrażenie zrobiła te obrazki, no bo to jednak widzieć Ławrę Peczerską w ogniu uderzoną dronem, nieprawdopodobne. To nie jedyny atak. Posłuchajcie, uderzyli także w Muzeum Sztuk Pięknych w Charkowie, w studio filmowe w Dobrzenko, taka jest miejscowość, gdzie znajduje się jakaś unikalna kolekcja historycznych kostiumów, no właśnie w Ławrę. No i druga jeszcze rzecz, coś szokującego absolutnie się wydarzyło, słuchajcie, w Charkowie. Otóż nie słyszałem o tym wcześniej, no może umknęły mi te informacje, ale zastosowali Rosjanie koszmarną taktykę tego double trap, podwójnego uderzenia. Czyli najpierw uderzyli w jakiś cel w Charkowie, poczekali, jak tam przyjadą strażacy i służby, które pomagają w takich sytuacjach przeprowadzić akcję ratunkową, i uderzyli drugi raz i zamordowali w ten sposób 5 strażaków. No muszę powiedzieć, że to jest absolutnie szokująca taktyka jakaś zbrodnicza i Rosja, jak tak dalej pójdzie, no to po prostu zbliża się do standardów izraelskich wręcz. No. absolutnie szokujące, no bo wiecie, że to Izraelczycy z tego słyną, w ten sposób niszczą między innymi ambulanse teraz w Libanie, co jest jakimś w ogóle horrendum. No. Także okropne. Jeszcze raz dziękuję pani Agnieszce Mazurko, pozdrawiam panią Wiolkę, a nas już jest 8 tysięcy widzów. Mamy to, drodzy państwo, 8 tysięcy. Gdybym posiedział jeszcze z pół godzinki dłużej, a to będziemy mieli dychę, no ale jak wiecie, spieszę się na pociąg do Warszawy, jestem cały czas w Opolu, w siedzibie firmy Opol Graf. Za mną są piękne książki wydane przez Opol Graf, naprawdę pięknie się mną tutaj opiekowała ta firma. Organizator festiwalu książki, przypominam, więc dzisiaj będziemy musieli skończyć tak 5-10 po pierwsze, więc jeszcze wracam do przeglądu i zaraz będą pytania, a tymczasem dostaliśmy wsparcie Naomi Malka, proszę, również z Wielkiej Brytanii. Pozdrowienia z UK, Misek Dzik, kierowca bombowca. Pozdrawiamy kierowcę bombowca i chciałem powiedzieć, że odkąd zaczęliśmy zajmować się sprawą bulwersującego obcięcia głowy, czy też próby obcięcia głowy temu biednemu facetowi w Belfaście, no to mamy bardzo wiele dobrych głosów z Wielkiej Brytanii. Piszecie państwo, Polacy mieszkający na wyspach, czy to w Irlandii Północnej, czy w samej Anglii, czy Szkocji, że media brytyjskie w sposób stronniczy informują o tych wszystkich sprawach, a my jako Historia Realna dostarczamy wam rzeczywiście rzetelnych informacji i takiego komentarza, który chyba oddaje nastroje wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii, oprócz przybyszów z kontynentu afrykańskiego. Chociaż też oni, pewnie część z nich też już ma kompletnie dosyć tego, co tam się wyprawia. Co się dziwić, drodzy państwo, jak ja teraz tutaj przytoczę wam jedną ciekawą rzecz, którą wyczytałem na profilu Adama Gwiazdy, który zacząłem bardzo teraz czytać na Twitterze, i posłuchajcie, co napisał pan Adam Gwiazda. W Wielkiej Brytanii w szarej strefie między home office a służbami specjalnymi działa tajemnicza agencja rządowa RICU, coś w rodzaju policji myśli z Orwella. Co wy na to? Ma na celu zapobieganie wzrostowi napięć międzyrasowych, a jej strategia to ukrywanie niewygodnych incydentów i manipulowanie opinią publiczną. Utworzona w 2007 roku w ramach strategii antyterrorystycznej Research, Information and Communication Unit aktywnie ingeruje w komunikację wokół przestępstw, które mogą mieć podłoże rasowe lub migracyjne. I teraz jakie są sposoby działania tej jednostki? Wpływanie na oświadczenia rodzin ofiar, pomagają im w formułowaniu lub redagowaniu tych oświadczeń, żeby nie eskalowały napięć rasowych. Czyli tak jak było w tych ostatnich przypadkach, imigrant obcina komuś głowę, no to mówią, że problemem jest nóż, którym to zostało dokonane, i w ogóle to jest mężczyzna. Gdyby nie X, wiecie, znacie tą sprawę z Belfastu, prawda, o której tyle mówiliśmy, gdyby nie X i to, że tam zostało zamieszczone to zdjęcie tego Sudańczyka, który tą głowę obcina i wyłupia oczy, to swoją drogą najnowsza informacja jest taka, że ten nieszczęsna ofiara straciła obie gałki oczne. Także nie dość, że był niesłyszący przed tym atakiem, bo to był taki pan, no co tu dużo mówić, z pewnymi kłopotami, no to zdrowotnymi, no to teraz jeszcze będzie niewidomy po tym ataku, jeżeli w ogóle wyjdzie ze śpiączki, w której się znajduje. No to tylko dzięki temu opinia publiczna dowiedziała się, kto jest w ogóle napastnikiem, bo policja powiedziała, mężczyzna i nóż były problemem. Coś nieprawdopodobnego, kłamują własną opinię publiczną i bardziej się martwią nie o tego człowieka, który został zaatakowany, i o innych ludzi, którzy boją się wychodzić z domów, tylko o to, żeby przypadkiem nie było wzrostu nastrojów rasistowskich. Bo za to, jak wiadomo, odpowiada skrajna prawica, a nie Afrykańczycy, którzy biegają z nożami po ulicach. Okej, okay, lecimy dalej. Co dalej robi ta jednostka? Doradza policji, jak komunikować o danym zdarzeniu, na przykład minimalizować aspekt rasowy lub przedstawiać protestujących przeciwko takim aktom w negatywnym świetle. Stosować techniki propagandowe i operacyjne pod przykrywką, aby przekształtować narrację publiczną. Kilka przykładów. Próba zabójstwa Stephena Ogli w Belfaście przez sudańskiego azylanta. No to było kontrolowanie narracji wokół zamieszek. Morderstwo Henryka Nowaka, naszego współrodaka w Southampton. Jednostka briefowała rodziny ofiary. Rodziny w razie briefowała, jakby oni sami nie wiedzieli, co powiedzieć. Starsze przypadki jak zamach w London Bridge, pamiętacie, gdzie tam dźgali ludzi na tym słynnym moście nad Tamizą, organizowała akcję rozdawania kwiatów i promowania haseł miłości zamiast gniewu wobec muzułmanów. Nie ma takiego kręgu piekieł, w którym ci ludzie nie powinni się smażyć w przyszłości. To jest mój komentarz. Ok, wracamy do naszego przeglądu. Jeszcze raz pozdrawiam panią Naomi Malkę, która nas wsparła z Wielkiej Brytanii i sprowokowała mnie do kilku przemyśleń na temat tego, co się tam dzieje. Słuchajcie, może już jutro zrobimy sobie dłuższego live'a, to wam też powiem jeszcze, co się dzieje na froncie na Ukrainie, jakie tam są sytuacje. Zakończmy tą część live'a poświęconemu sytuacji na wojnie ukraińsko-rosyjskiej tym, że wielki znak zapytania w sprawie tego, co się wydarzy dalej. Jak Ukraina odpowie na ten atak na Ławę Pczerską? Niewykluczone, że dzisiaj w nocy już to się stanie, bo ta akcja wymaga natychmiastowej odpowiedzi i jutro będziemy mieli naprawdę wybuchowego live'a. Myślę, że obrona przeciwlotnicza Moskwy i Placu Czerwonego jest teraz postawiona w najwyższy stopień gotowości. Dobrze. Trzecie takie naprawdę duże wydarzenie, czy czwarte, które chciałem przedstawić, no to są oczywiście urodziny Trumpa. Nasz miłościwie panujący planecie Ziemia pomarańczowy prezydent skończył 80 lat. No i z tej okazji, jak wiecie, wyprawił party w postaci tego, że na trawniku Białego Domu rozstawił klatkę, na której naparzali się zawodnicy MMA. Nie jestem jakimś wielkim fanem tego sportu, ale no muszę powiedzieć, że to dosyć specyficzny pomysł, żeby akurat w ten sposób obchodzić swoje urodziny spośród wszystkich możliwych sportów. No, ja bym na przykład zorganizował konkurs szachowy, no ale dobra, okej. Okay. Myślę, że gdyby Trump miał umysł szachisty, a nie zawodnika MMA, to myślę, że może by tą wojnę nie tyle wygrał z Iranem, co by jej nie zaczynał. Ale już mówiąc bardzo poważnie, pozdrawiam wszystkich zawodników MMA, których oczywiście bardzo, bardzo lubimy, to odwiedził go tam Nawrocki. W związku z tym w ogóle sama oprawa tego wszystkiego była bardzo śmieszna, no bo na przykład widziałem taki kapitalny wpis, że przed tymi mordobiciem, które tam się odbyło, skakali na... taka była rampa i skakali na motocyklach, żeby uświetnić jacyś kaskaderzy te trumpowskie urodziny i tam był taki podpis. No tak, okej. Okay. Czyli Zełenski, pokazując się bez garnituru, znieważył powagę Białego Domu, a to nie znieważa. I pokazali cały ten cyrk, wiecie, który tam się odbywał. Jakieś tam baloniki, popcorn, wata cukrowa, zawodnicy MMA, skaczący kaskaderzy. No po prostu czego tam zabrakło? Tylko chyba baby z brodą, jak się kiedyś mówiło. Ale mówiąc poważnie, to Trump, jak wiecie, no, jeden z gości zaproszonych był prezydent Nawrocki, który tam pojechał. No i mieliśmy naprawdę dosyć zabawną historię, no bo spodziewali się wszyscy, że prezydent Nawrocki będzie załatwiał polskie sprawy. No i jeszcze dodajmy, że ta impreza była podwójna okazja. 80. rocznica urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznica założenia Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście też były steki, hot dogi, wszystko co powinno być i hamburgery. No i był prezydent Nawrocki. I zapowiadali jego współpracownicy, że będzie rozmawiał i poruszał bardzo, bardzo ważne tematy. Ja tu nawet sobie gdzieś wypisałem, że szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta powiedział tak, będzie prezydent rozmawiał z Trumpem o zasadniczych zagadnieniach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Czy się to udało, te wszystkie tematy poruszyć, trudno powiedzieć, ponieważ rozmowa trwała 1 minutę i 20 sekund. Została nagrana, panowie rozmawiali dosyć w dużym rozgardiaszu, ściskali sobie rękę i rozmawiali, i widać nagranie przez klatkę, bo rozmawiali przy klatce, w której toczyły się te walki. No, widziałem dzisiaj czołówkę jednego z portalu, no, że w minutę to się dużo nie da załatwić, ale pan prezydent wykorzystał urodziny Trumpa do odwiedzenia Polonii i wziął udział w mszy świętej, słuchajcie, w Silver Spring, Maryland. Także myślę, że wizytę uznał za udaną. No. Wszystko to jest dosyć zabawne, drodzy Państwo, bo z jednej strony to zawieszenie broni absolutnie fatalne dla Stanów Zjednoczonych, z drugiej strony te urodziny. Na koniec, jak wiecie, zawsze przedstawiam Wam jakieś takie wydarzenia troszeczkę z innej beczki, żeby trochę wyluzować. I dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, że mamy do czynienia z wielką aferą. Otóż pasierb króla Norwegii został skazany za gwałt i maltretowanie swojej byłej pacjentki. Jakaś straszna rzecz. To jest syn księżnej Mette Matt, który ma 29 lat. Nazywa się ten chłopak Mariusz Borgheim i dostał 4 lata pudła. chociaż prawie 8 lat wnioskowała prokuratura, będzie siedział tam, gdzie Breivik, co ciekawe, słynny terrorysta norweski. Sąd skazał go w Oslo i miał w sumie 40 zarzutów. Gwałty, znęcanie się nad partnerką, narkotyki, inne historie. No, także posiedzi sobie trochę. Co pokazuje, że nawet w takich zacnych rodzinach, jak norweska rodzina królewska, może znaleźć się czarna owca. Na koniec jeszcze dwie sprawy dotyczące Polski. Po pierwsze, już tak kompletnie poważnie, jeżeli chodzi o Nawrockiego i spotkanie z Trumpem, ciekawe, czy była czas podczas tej minuty zapytać, co dalej z tym tweetem Trumpa, którym Trump informował, że 5 tysięcy żołnierzy przyśle do Polski, bo tam się powołał na dobre relacje z Nawrockim, z tego co pamiętam w tym tweecie, że robi to dla niego, no ale ogłosił i zapomniał. Myśmy się, przynajmniej zwolennicy opcji amerykańskiej, bo jak wiecie, w Polsce jest opcja amerykańska i opcja niemiecka, nie ma tylko opcji polskiej. Oczywiście oprócz historii realnej naszych widzów. Mówię to pół żartem, pół serio, ale zwolennicy opcji amerykańskiej wtedy powiedzieli, a nie mówiliśmy, Trump jest super. No to fajnie, ja też bardzo się cieszę na te 5 tysięcy, tylko gdzie oni są? Maszerują, płyną, lecą, bo za tym pisem oczywiście nic nie poszło. Kiedy ja mówiłem, że Trump sobie tam pisze, co mu akurat dusza gra, to wszyscy mówili, nie, no to jest bardzo poważna deklaracja. No to gdzie są czyny? Gdzie są czyny? Gdzie jest te 5 tysięcy żołnierzy? To raz. Druga sprawa, jak wiecie, podczas weekendu tematem historycznym numer jeden było to, że Kazimierz Wójcicki, autor książki Krótka historia UPA dla Polaków, historyk, dziennikarz, poszedł do TVP i powiedział, że UPA równa się AK, że AK również nabijało na widły ludzi na Wołyniu i trzecia jego złota myśl, to poszedł jeszcze do podcastu Rzeczpospolitej, poszedł za ciosem i powiedział, że to Polska powinna przeprosić Ukrainę, Polska. Nie będę się teraz rozwodził, bo już nie mamy czasu na to, chciałbym jeszcze odpowiedzieć na wasze pytania, ale dzisiaj cały odcinek o godzinie 20, bardzo wam go polecam, obejrzyjcie, przekażcie dalej, w pigułce przedstawię 7 argumentów za tym, że UPA to nie AK i że nie można tak zestawiać tego, mimo tego, że nie będę owijał w bawełnę i powiem również o odwecie polskim, tylko że jest różnica między ludobójstwem a odwetem i na skala, intencje, proces decyzyjny, to wszystko dzisiaj zrekonstruuję i odniosę się również do tych oskarżeń, że UPA to tak jak żołnierze, czy też ta symetria, które też się nie zgadzam, że UPA to odpowiednik polskich żołnierzy wyklętych. Bo tutaj też są olbrzymie różnice między tymi dwoma ruchami. Niech ja jeszcze spojrzę, drodzy Państwo, na te najnowsze newsy. Czy wszystko Wam przedstawiłem? O, proszę bardzo, sekretarz stanu Marco Rubio. Czasami narzekacie, że za mało humoru jest w naszych odcinkach. To ja teraz zakończę naprawdę śmiesznym żartem. Sekretarz stanu Marco Rubio napisał, Ameryka ma szczęście, że ma przywódcę o tak niezwykłej odwadze, niezwykłej sile, niezrównanym poczuciu humoru i niezrównanej miłości do kraju. Wesołych urodzin, panie prezydencie. Nie wiem dlaczego, ale przypomniała mi się taka piosenka. Łubu-dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu. Każdy, kto jest fanem filmów Barei, wie o co chodzi i dzisiaj Barea i jego rzeczywistość zmaterializowała w Stanach Zjednoczonych i w tej administracji. I na koniec może jeszcze tu przeglądam sobie, dużo dla Was przygotowałem rzeczy, ale fajnie Jarek Wolski o tym napisał u siebie na Twitterze. To będzie pierwsza wygrana wojna, w której zwycięzca i kraje koalicji, którą zmontował, będą płacić pokonanemu odszkodowanie, zaś pokonany będzie dodatkowo kontrolować przepływ przez cieśninę, której do tej pory nie stosował takich praktyk. Czy możemy już otwarcie pisać, że Trump to jest najgorszy prezydent USA XXI wieku, czy jeszcze nie do wszystkich to dotarło? Warunki zawieszenia broni, które... No i tak dalej. No to przesadza, Jarek, oczywiście. Chyba Bush był gorszy jednak, ale tutaj młody oczywiście Bush i te wszystkie jego kretyńskie wojny na Bliskim Wschodzie. No ale walczą mocno panowie o palmę pierwszeństwa. Dziękuję za całe wsparcie, dziękuję za dzisiaj fantastyczną frekwencję, niech spojrzę, prawie 9 tysięcy, pięknie, super, cieszę się, wróciliśmy po weekendzie, ja jak wiecie byłem w Opolu i nie robiłem live'ów, bo po prostu działo się tutaj bardzo dużo. Było spotkanie z Albertem, które możecie obejrzeć już na YouTubie. Ja miałem premierę opolską Polaków, było mnóstwo ludzi, tak jak powiedziałem, spotkałem dużo, dużo. Miła niespodzianka mnie czekała, bo spotkałem dużo przyjaciół z dawnych, dobrych lat w Opolu. Fantastyczny festiwal, mam nadzieję, że w przyszłym roku też się na nim pojawię. No i oczywiście dziękuję firmie Opol Graf, prezesowi Mazurkiewiczowi, że mnie tutaj tak pięknie i pani Basi za kawkę przyjęli. Okej, okay. No i wielkim newsem oczywiście wyjazdu do Opola jest to, że jedziemy, co wczoraj ogłosiliśmy z Albertem w odcinku, do Japonii. Ci, którzy nie widzieli wczoraj odcinka, bardzo wam to polecam, ale ja chciałbym może teraz krótko powiedzieć, o co chodzi. Pamiętacie, 2 lata temu byliśmy w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, gdzie było spotkanie z Mesheimerem i z Finkensteinem, a potem byliśmy z Jackiem Bartosiakiem w Nowym Jorku i to była taka akcja Ameryka, historia realna w Ameryce. Teraz, drodzy Państwo, będzie historia realna w Japonii. Bierzemy Alberta Świdzińskiego, lecimy 29 czerwca, czyli już zaraz do Tokio. W tym może się uda do Fukushimy podjechać. To będzie takie, powiedziałbym, tournée Alberta po Japonii z jego książką Nasza Bomba. Na pewno pojedziemy do Hiroshimy i to będzie główny punkt programu. Zrobimy odcinek w Hiroshimie. Wyobraźcie sobie coś takiego. Albert Świdziński pod pachą z naszą bombą w Hiroshimie w historii realnej. To będzie coś niebywałego. Zrobimy pewnie kilka rozmów tam na miejscu, zrobimy wiele live'ów stamtąd. Będziemy nagrywali shortsy, czy też tak zwane rolki, w których pokażemy, jak wygląda Japonia. Nigdy w życiu nie byłem w Japonii, to było zawsze moje marzenie życia, więc nie mogę się doczekać jedzenia, architektury, przyrody, ale przede wszystkim ludzi. Uważam, że Japończycy są najfantastyczniejszymi ludźmi na świecie. Naprawdę, wiem, że to trudno w to uwierzyć. Jestem daleki od wszystkich stereotypów, wiecie, no bo uważam, że w wszystkich narodach są dobrzy i źli ludzie, ale coś w Japończykach takiego jest, ta kultura, to dążenie do perfekcjonizmu, to jak oni się wobec siebie zachowują, że są tacy kulturalni, grzeczni. No, nie mogę się tego po prostu doczekać, tych spotkań. Także historia realna w Japonii. Rozpoczynamy naszą wielką podróż 29 czerwca, a więc takie trochę no, coś naprawdę nowego. Aż strach pomyśleć, gdzie potem pojedziemy. Mam kilka pomysłów, ale będzie to niewątpliwie wielka przygoda dla mnie. Mam nadzieję, że dla Alberta Świdzińskiego, Patryka, który z nami jedzie z górą sprzętu od firmy Lantre oczywiście, tak, domyślacie się. Także wielka będzie impreza. Będziemy długo tam siedzieć i to w Japonii zwiedzimy, przetrzemy dla was szlaki. Całe szczęście jest lot bezpośredni z Warszawy. No, będzie się działo. Także obejrzyjcie koniecznie cały odcinek z Albertem, tam więcej szczegółów na ten temat. Patronami naszego, czy też partnerami wyjazdu będą firmy AutoDNA i Militaria.pl. No, jak ktoś chce dołączyć do ekipy, dawajcie znać. To jeszcze z Albertem gdzieś pojedziemy. Zwracam się tutaj do polskiego biznesu. Na razie mamy dwóch partnerów tej wyprawy. Okej, okay. Lecimy dalej. Odpowiedzi na pytania. Dominik, chyba ten pomysł na odcinek skończy się skandalem dyplomatycznym. Reklama książki w miejscu eksplozji bomby. Japonia na tym punkcie przewrażliwiona. Nie no, nie jesteśmy na tyle, wie pan, nieprzytomni, że nie siądziemy w miejscu, gdzie uderzyła bomba atomowa i nie będziemy tam rozmawiać. Po prostu będziemy w Hiroshimie jako takiej. A jeżeli chodzi o miejsce, w którym spadła bomba atomowa, czy też nad którym eksplodowała, bo ona nie uderzyła w ziemię, no to oczywiście tam pójdziemy i w imieniu wszystkich widzów historii realnej, Polaków, oddamy hołd ofiarom tej strasznej, strasznej, strasznej zbrodni. Także proszę nas nie oskarżać o brak taktu, bo zorganizujemy to tak, że mamy zamiar po prostu oddać właśnie hołd ofiarom, ale miejsce Hiroshima, porozmawiamy tam po prostu o energii atomowej, bombie atomowej, ale na pewno nie w miejscu, w którym ona spadła, także uspokajam pana. Mirek Gogic. Aha, jeszcze ostatnią rzeczą, którą bym chciał, to psucie stosunków polsko-japońskich, ponieważ tak jak mówiłem, jestem super fanem Japonii. Przypominam, że podczas II wojny światowej, mimo że Japonia walczyła po stronie państw osi, mocarstw rewizjonistycznych, a Polska opowiedziała się po stronie anglosasów, a potem Sowietów niestety, no to nasze stosunki były bardzo dobre, była współpraca wywiadowcza między polskim a japońskim wywiadem, o czym pisałem, może będzie okazja, żeby o tym przypomnieć. No i słynne wizy konsula Sugihary z Kowna, o którym też dużo mówiłem swego czasu. Witam panie Piotrze, pisze pan Mirek. Czy nie uważa pan, że Iran to ostatnie dni przeciągał negocjacje, żeby umowa została podpisana w dniu 80. urodzin Trumpa jako prezent od Iranu? A wie pan, że mi to przyszło do głowy, no, że mu zrobili taki numer. Czy planuje pan odcinek o inwazji mongolskiej na Japonię? Krystian, nie, znaczy nie myślałem o tym. Przyznam na razie, jaki mam plan. Na pewno zrobimy dwie duże rozmowy z Albertem, jedną w Tokio, drugą w Hiroshimie. Zrobimy kilka live'ów, żeby opowiedzieć z Albertem wam, co tam się właściwie dzieje w tej Japonii. Będziemy wrzucać shortsy, zdjęcia. Pójdziemy, jak się uda, na ten słynny targ, gdzie Tuńczyki są o 4 rano, przyjeżdżają i można kupić za $1 000 000 Tuńczyka. Pewnie wiecie, o co chodzi. No, te plany są jeszcze nieskrystalizowane. Może zrobimy tak, żeby widzowie Historii Realnej też mieli współudział w przygotowaniu tej naszej podróży. Piszcie, jakie tematy chcielibyście, żebyśmy poruszyli. Na pewno poruszymy kwestię ataków amerykańskich na Hiroshima i Nagasaki. Ja też może zrobię jakiś odcinek historyczny o Japonii, no bo to też jest jakiś tam mój konik. Naprawdę, mega. Czy faktycznie będzie pokój z Iranem, czy to kolejny myk propagandowy? No, tym razem już obie strony mówią, że jest dogadane. Wszystko, co może rozwalić to teraz, na tym etapie, bo ma być w piątek podpisanie, tak jak mówiłem, pytanie tylko na jakim poziomie, może w Polsce w ogóle, bo podobno ma być w Europie, no to jeżeli Izrael nie zacznie nagle na przykład szaleć i nie zbombarduje wszystkiego. Który kanał jest nadawany na żywo z Japonii, pisze pan Bart. Oczywiście Historia Realna, będzie. A, swoją drogą to będzie niezłe wyzwanie, no bo tam jest gigantyczna różnica czasu, to wiecie, prawda? Czy planuje pan odcinki o ninjach i samurajach? Na pańskie życzenie możemy i o ninjach i samurajach. Czy odwiedzi pan świątynię Ise? Oczywiście, tak, pyta pan Krystian. Chcemy tam jechać. Mieliśmy tutaj fajną imprezę. No dobra, zdradzę. Świętowaliśmy urodziny Alberta Świecińskiego do 3 nad ranem. Był Arek Karbowiak, którego świetnie znacie, on też ma kanał fajny na YouTubie historyczny i wymyśliliśmy, że tak, pojedziemy do tej słynnej świątyni, gdzie chyba są prochy tych straconych po procesie tokijskim, nie? No w ogóle, ale historia. Dobrze, trzeba patrzeć realnie. O, pisze Yuki Chain, właśnie z Japonii, może się spotkamy w ogóle, proszę napisać na privie. U nas jest teraz 20. Czyli 20 o 13, czyli ja będę live robił o 12 waszego czasu, a u mnie już będzie 19. Nie mogę się tego doczekać. W Polsce umowa, pisze pan Bartosz, nie będzie podpisana, bo pisowcy na żądanie USA zrobili w Warszawie absurdalną konferencję antyirańską. Racja! Tak, było coś takiego. To była skandaliczna rzecz, tak. Mamy dobre stosunki z Iranem, nie wiem po co myśmy sobie to psuli. Przypomniałem sobie teraz. Kompletny absurd. Dużo złej krwi było wtedy. Zrobiliśmy to, żeby się podlizać po prostu Amerykanom, ale dlaczego? Niech zrobią takie rzeczy w Ohio. To był idiotyzm. Czy będzie pan jeździł super szybkim pociągiem? Oczywiście, pyta pomoc drogowa. W Japonii tu jakieś piwo jest polecane. Dobrze, spróbujemy. Dlaczego Wójcicki tak pluje na swój własny kraj? Ukraińcy go kupili, czy zarabia na szkalowaniu Polski? Pisze pan kopacz ziemniaków. Właśnie widzi pan, ja zamierzam w inny sposób odpowiedzieć na te argumenty, w cudzysłowie, którymi się po prostu nie zgadzam Wójcickiego. Spokojnymi, merytorycznymi argumentami. Spróbuję go dzisiaj przekonać o 20, że UPA to nie AK, a AK to nie UPA, że nie wolno stawiać symetrii pomiędzy tymi dwoma organizacjami. Czy będą te argumenty przekonujące? Zobaczymy, ale uważam, że sytuacja już jest tak poważna, że trzeba właśnie na spokojnie, na chłodno to wyjaśnić, a nie tylko krzyczeć i się oburzać, bo racja jest po naszej stronie. Czy istnieją wiarygodne źródła potwierdzające plany stworzenia? Chyba to jest jakiś odpał. Dobrze. Trump będzie się znowu interesował Ukrainą, bo gala UFC, tak, to była 10-10. Okej. 7 godzin różnicy z Japonią. Porównywanie pendolino do kolei magnetycznej może być ciekawie. No nie, ta infrastruktura japońska też jest bardzo ciekawa. To jest takie połączenie tej tradycji japońskich, fantastycznych ludzi, naprawdę z nowoczesnością. ultranowoczesnością. Lotniska? Czy planuje pan podobny wyjazd do Chin, ale tam musi pan spędzić kilka lat, żeby wszystko zwiedzić? No, panie Krystianie, uchylę się od odpowiedzi na pańskie pytanie. Uchylę się na pańskie pytanie, no ale powiem, że Chiny są oczywiście poważnie brane pod uwagę, jeżeli chodzi o taką wyprawę. Na razie, tak jak mówiliśmy, w Stanach, teraz Japonia. A co przyniesie przyszłość, zobaczymy. Po co pan tam jedzie do Japonii? Staż Zdrojewski, żeby opowiedzieć panu, jak tam jest i przeczyć dla pana szlak. Przejażdżka pociągiem Pikachu. O, czy planuje pan wyjazd do Rosji? Historia realna z Rosji. No, to byłoby. To by było, co? Koleją transsyberyjską byśmy pojechali, tylko którego gościa wziąć? Z Albertem jadę do Japonii, z Jackiem byłem w Stanach. To kogo byście sugerowali? To byłoby coś. Myślę, że władze rosyjskie byłyby zachwycone, gdybyśmy tam live trzepali, pokazując, jak pięknie mieszka się na Syberii w ruskim mirze. Myślę, że to by się nie udało. Gdzie lepsze steki? W Poznaniu czy w Japonii? Proszę dać znać. Goji. A, pamiętacie naszą stekową historię? O. Dobra, biorę to pod uwagę, te sugestie. Dobrze. Czy planuje pan zakup książki Wołyń Zdradzony? Czy możliwe otrzymanie od pana dedykacji? Pyta pani Magda. Tak, proszę napisać na adres naszego sklepu, tam pani Kasia to przechwyci i w uwagach do zamówienia proszę napisać, co tam pani napisać. Jeżeli się pani pospieszy i zrobi to dzisiaj przed 17, jak ja tam dojadę na miejsce, to oczywiście podpiszę dla pani książkę z dedykacją. Drodzy państwo, mam za 14 minut pociąg Opole, Warszawa, a mam jakieś 6 minut do dworca, także wszystko na styk. A jeszcze muszę zamknąć komputer, także żegnam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Przypominam, że jestem w Opolu, gdzie byłem gościem festiwalu książki, a organizatorem jest firma Opolgraf tego festiwalu, która dzisiaj przyjęła mnie tutaj w swoich gościnnych progach, w swojej siedzibie, bo u mnie w hotelu internet był po prostu tak tragiczny, że byśmy mieli zamiast live'a jakąś szarpaninę totalną. Także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za udział w tym live'ie. Dziękuję za całe wsparcie, za wszystkie pytania. Jutro robimy kolejnego live'a o 12 już z Warszawy. Tam wam opowiem więcej. Było nas dzisiaj prawie 10 tysięcy. Słuchajcie, jeszcze spojrzę. Pięknie. Teraz jest, w piku było prawie 10, teraz mamy 8, także super. Bardzo dziękuję za fantastyczną zainteresowanie live'em. Dzięki za wszystkie trampki, które od was dzisiaj dostaliśmy. Trzymajcie się i widzimy się dzisiaj po raz drugi o godzinie 20, kiedy w kilku argumentach kluczowych przedstawię, dlaczego nie wolno stawiać znaku równości między UPA a Armią Krajową. W międzyczasie, jeżeli nie możecie się doczekać odcinka o 20, koniecznie obejrzyjcie wczorajszy rozmowę z Albertem Świdzińskim. Naprawdę petarda, powiedziałbym, jak zawsze z Albertem. Świetnie spędziliśmy tutaj razem z Arkiem Karbowiakiem i Albertem Świdzińskim weekend w Opolu. Pozdrawiam wszystkich, całe Opole i z Opola. Trzymajcie się, widzimy się dzisiaj o 20. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.